Lekcja pierwsza. 1 kwietnia. Jezus zwycięża, a szatan przegrywa. Sobota po południu. 25 marca. Tekst pamięciowy. I zawrzał smog gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Objawienie Jana 12:17. Współczesny amerykański pisarz Cormac O'Brien w swojej książce zatytułowanej Przewaga liczebna. Niesamowite historie najbardziej zaskakujących wydarzeń na polach bitew, opisuje bitwy, w których mniej nieliczne armie pokonywały dużo liczniejsze wojska nieprzyjaciela. Wspomina o armii kartagińskiego wodza Hannibala żyjący w latach 247-183 złożonej z 55 tysięcy wojowników, która pod koniec III wieku przed Chrystusem pokonała niezwyciężone rzymskie legiony w liczbie 80 tysięcy żołnierzy zaprawionych w licznych wojnach. Opisuje także niezwykłe dokonania niewielkiej armii macedońskiego króla Aleksandra Wielkiego żyjący w latach 356-323, która w drugiej połowie IV wieku przed Chrystusem podbiła ogromne imperium perskie. My także uczestniczymy w walce na śmierć i życie z przebiegłym wrogiem. Jesteśmy nieliczni i walczymy z niepojętymi przeciwnościami. Siły zła wydają się nie do pokonania. Wygląda na to, że nasza klęska jest nieunikniona. Zwycięstwo wydaje się bardzo odległe. Z ludzkiego punktu widzenia siły szatana przewyższają nas wielokrotnie. Jednak dzięki Bogu, pozostając nawet w mniejszości, spotykając się z przeciwnościami nie do pokonania z ludzkiego punktu widzenia oraz będąc atakowani zaciekle przez szatana, ostatecznie zwyciężymy przez Jezusa. Tematem Apokalipsy Jana, ostatniej księgi Biblii, jest zwycięstwo Jezusa i klęska szatana. Istota wielkiego boju jest ukazana w 12 rozdziale Apokalipsy Jana. Temu rozdziałowi przyjrzymy się w lekcji bieżącego tygodnia. To studium dobrze przygotuje nas do zrozumienia 14 rozdziału Apokalipsy Jana i przesłań trzech aniołów. Niedziela, 26 marca. Walka w niebie. W 12 rozdziale Apokalipsy Jana przedstawiono szereg dramatycznych wydarzeń i scen z odwiecznego boju między dobrem a złem, który rozpoczął się w niebie i przeniósł się na ziemię. Wydarzenia te wiodą nas przez dzieje świata, od pierwszych scen buntu szatana w niebie aż po brutalny atak na lud Boży w czasie końca. Przeczytaj objawienie Jana 12:7-9. Wersety te ukazują wielki bój między dobrem a złem. Jak to możliwe, że do takiego konfliktu doszło właśnie w niebie? Jak wersety te ukazują prawdę o wolnej woli i wolności wyboru? Objawienie Jana 12:7-9. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Wolność wyboru jest fundamentalną zasadą Bożego panowania zarówno w niebie, jak i na ziemi. Bóg nie stwarza robotów ani w niebie, ani na ziemi. Będąc stworzeni na obraz Boga, ludzie otrzymali zdolność dokonywania moralnych wyborów. Zdolność dokonywania wyborów jest ściśle związana ze zdolnością do miłowania. Jeśli odbierze się komuś zdolność wybierania, to jednocześnie odbierze się mu zdolność kochania, bo miłość nie może istnieć bez wolności, nie może zostać wymuszona ani narzucona z góry. Miłość jest wyrażana wyłącznie w ramach wolnej woli. Każdy z aniołów w niebie musiał wybrać albo umiłowanie Boga, albo kierowanie się egoizmem, arogancją i pychą. Jak niebiańscy aniołowie musieli dokonać wiecznego wyboru w kwestii miłowania, tak Apokalipsa Jana przedstawia nam wieczny wybór w kontekście ostatniego konfliktu na ziemi. W wielkim boju nikt nie może zachować neutralności. Zobacz Ewangelia Łukasza 11:23. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Nikt też nie pozostanie bezstronny w ostatnim konflikcie na ziemi. Jak każdy anioł musiał stanąć po stronie Jezusa albo po stronie Lucyfera, tak wszyscy ludzie będą musieli dokonać ostatecznego i nieodwołalnego wyboru w czasie końca. Komu okażemy lojalność, cześć i posłuszeństwo? Od początku ludzkość stoi wobec tego wyboru, a konieczność jego dokonania dramatycznie da o sobie znać podczas ostatniego kryzysu w dziejach świata. Jednak dana nam została niesamowicie dobra nowina. Otóż w 12 rozdziale Apokalipsy Jana opisano triumf Chrystusa w tym konflikcie. A my wszyscy, korzystając z naszej wolnej woli, możemy stanąć po jego zwycięskiej stronie. Mamy przywilej dokonania wyboru stron w walce, wiedząc z góry, kto zostanie zwycięzcą. Pomyśl, jak święte są dla Jezusa nasza wolna wola i nasz wolny wybór, skoro obdarzył nas nimi, choć wiedział, że zapłaci za to swoją śmiercią na krzyżu, jak uświadamia to nam potrzeby ostrożnego korzystania z tego świętego i kosztownego daru? Zobacz, drugi list do Tymoteusza 1:9. Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Poniedziałek, 27 marca. Atak szatana. Od początku szatan usiłował zniszczyć Chrystusa. Jednak każda taka próba kończyła się porażką. Po narodzeniu Jezusa anioł ostrzegł Józefa i Marię przed morderczymi zamiarami Heroda, dzięki czemu uciekli z dzieckiem do Egiptu. Na pustyni Jezus odparł najsilniejsze pokusy, będąc uzbrojony w moc Słowa Bożego. Umierając na krzyżu dla zbawienia ludzi, objawił ogrom swojej miłości i wyzwolił nas od potępienia i kar za grzech. Wreszcie, zmartwychwstając jako nasz żywy arcykapłan, uzyskał możliwość wyzwolenia nas z mocy grzechu. Przeczytaj i znajdź znaczenie następujących symboli. Smok. Objawienie Jana 12:4-6 i 9. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Kobieta. List do Efezjan 5:25-27 i 32. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Chłopiec. Księga Psalmów 2:7-9. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Żelazna laska. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. W Biblii laska jest symbolem panowania lub władzy. Laska żelazna to symbol niezłomnego, wszechpotężnego i niezwyciężonego władcy. Jezus stawił czoło wszelkiego rodzaju pokusom, jakich doświadczamy, ale wyszedł z nich zwycięsko. Diabeł jest pokonanym wrogiem. Chrystus zatriumfował nad nim przez swoje życie, swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Ponieważ Jezus pokonał diabła na krzyżu Golgoty, my także możemy zwyciężyć. Zwycięstwo Chrystusa nad szatanem było zupełne. Ale wielki bój między Chrystusem a szatanem jeszcze się nie skończył. Gdy przyjmujemy przez wiarę to, czego Chrystus dokonał dla nas, nasz dług grzechu zostaje anulowany, a nasze grzechy, przebaczone. Będąc okryci sprawiedliwością Chrystusa, otrzymujemy status doskonałych przed Bogiem. Paweł opisał to jako znalezienie się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. List do Filipian 3:9. Biblia Tysiąclecia. Skoro otrzymujemy przebaczenie, nie ma już o co nas oskarżyć. Jezus zwyciężył na zawsze wszystko, to, co najgorsze grzech i zło mogły mu uczynić. wziął na siebie cały atak zła i odparł je. Gdy przyjmujemy Jezusa przez wiarę, to Jego zwycięstwo zostaje nam przypisane. Dlaczego pewność zbawienia oparta na zwycięstwie Chrystusa nad szatanem jest dla nas tak ważna? Jak to, co Paweł napisał w list do Filipian 3:9, może się stać naszym własnym doświadczeniem? List do Filipian 3:9. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz te, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary. Wtorek. 28 marca. Przyjęcie zwycięstwa Jezusa. Biblia świadczy o tym, że Jezus nigdy nie przegrał w bitwie z szatanem. Jest on potężnym zwycięzcą. Skutecznie pokonał siły zła. Wierzyć, że Jezus odniósł zwycięstwo nad pokusami szatana, to jedno, ale czym innym jest wierzyć, że zwycięstwo Chrystusa jest także naszym zwycięstwem. Jaką zachętę możemy czerpać z faktu, że nasz oskarżyciel zrzucony został? Przeczytaj objawienie Jana 12:10. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący, teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Choć bitwa jeszcze toczy się na ziemi, szatan już przegrał. Dotyczy to nie tylko ostatecznego zwycięstwa Chrystusa w szczytowym momencie dziejów ludzkości, ale także naszej walki ze zwierzchnościami i mocami zła w naszym osobistym życiu. Niektórzy chrześcijanie wiodą życie w poczuciu rozczarowującej porażki. Mają nadzieję, że kiedyś zwyciężą niewłaściwe postawy czy nawyki, ale nigdy w swoim osobistym życiu nie przyjmują rzeczywistości chrystusowego zwycięstwa odniesionego dla nich. Jakie zapewnienie zwycięstwa daje nam Chrystus w tym wersecie? Przeczytaj objawienie Jana 12:11. A oni zwyciężyli Go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. W przesłaniach Chrystusa do siedmiu zborów słowo zwycięzca użyte zostało siedmiokrotnie. W objawienie Jana 12:11 znowu pojawia się pojęcie zwycięstwa. W greckim oryginale występuje tu słowo nikan odnieść zwycięstwo. Można je dosłownie przetłumaczyć w sposób następujący: zdobyć, podbić, uzyskać przewagę, zatriumfować, wyjść zwycięsko. Zwróć uwagę, w jaki sposób możemy zostać zwycięzcami. Objawienie Jana 12:11 potwierdza, że naszą rękojmią zwycięstwa jest krew baranka. W proroczej wizji zawartej w objawieniu Jana 5:6 Jan widzi w niebie baranka jakby zabitego. Ofiara Chrystusa jest tą kwestią, która skupia uwagę całego nieba. Nic tak dobitnie nie dowodzi nieskończonej i niepojętej miłości Boga do ludzi jak ofiarna śmierć Chrystusa na krzyżu. Gdy przez wiarę przyjmujemy to, czego Chrystus dokonał dla nas, nasz dług zostaje anulowany, a my zostajemy uznani za doskonałych przed Bogiem. Nasze grzechy zostają przebaczone, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych objawienie Jana 12:10. Zostajemy odkupieni, uznani za zwycięzców i zbawieni nie ze względu na jakieś nasze zasługi, ale dlatego, że Chrystus zwyciężył, oddając swoje życie za nas. Zobacz list do Kolosan 1:14, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. List do Efezjan 1:7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego. List do Kolosan 2:14. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Środa, 29 marca. Niewiasta, kobieta na pustyni. Przeczytaj objawienie Jana 12:6 i porównaj z objawieniem Jana 12:14-16. Zwróć uwagę szczególnie na umiejscowienie wydarzeń w czasie, atak szatana na niewiastę Kościół Boży oraz opiekę Boga nad jego ludem. O czym jest mowa w tych wersetach? Objawienie Jana 12:6. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Objawienie Jana 12:14-16. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustyni na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał, lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. 1260 dni w objawieniu Jana 12:6 to ten sam okres co czas, dwa czasy i pół czasu w objawieniu Jana 12:14. Inne proroctwa dotyczące tego samego okresu są zapisane w Księga Daniela 7:25 i objawienie Jana 11:2-3 średniki 13:5. Ponieważ mamy tu do czynienia z proroczymi symbolami, bo przecież nie chodzi tu o mieszkającą na pustyni rzeczywistą kobietę ze skrzydłami, to musimy zastosować zasadę dzień za rok dotyczącą interpretacji proroczego czasu. Zobacz 4 Księga Mojżeszowa 14:34. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Księga Ezechiela 4:4-6. Potem połóż się na lewym boku, a ja włożę na ciebie winę domu izraelskiego. Ile dni będziesz tak leżał, tyle dni będziesz nosił ich winę. A ja wyznaczę ci za lata ich winy równą liczbę dni, 390. Przez tyle dni będziesz nosił winę domu izraelskiego. A gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku, i przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego, wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Znaczy to po prostu, że jeden dzień w proroctwie oznacza jeden rzeczywisty, historyczny rok. W Andrews Study Bible czytamy o tym proroczym okresie. Interpretatorzy historycystyczni z reguły rozumieli okres 1260 proroczych dni jako oznaczający 1260 rzeczywistych lat, od 538 do 1798 roku. Upadły Kościół wraz z upadłym państwem uciskał, prześladował i czasami mordował wierny lud Boży. Straszliwe szatańskie prześladowanie wierzących w Biblię chrześcijan stanowi część wielkiego boju między dobrem a złem. Wychodząc z ciemności średniowiecza w czasach reformacji, chrześcijanie mieli do wyboru albo okazać wierność Słowu Bożemu, albo bezkrytyczne przyjąć kościelne dogmaty. Wówczas to prawda po raz kolejny zatriumfowała, a Bóg posiadł lud dochowujący mu wierności wbrew potężnemu naporowi większości. W wersetach tych występują niesamowicie budujące wyrazy troski Boga o jego lud. W objawieniu Jana 12:6 użyte zostało wyrażenie miejsce przygotowane przez Boga. W objawieniu Jana 12:14 powiedziano, że niewiasta jest żywiona na pustyni, a w objawieniu Jana 12:16 oznajmiono, że ziemia przyszła niewieście z pomocą. W czasach najsilniejszych prześladowań Bóg szczególnie chronił swój Kościół. Podobnie ochroni swoją wierną resztę w czasie końca. Podczas wspólnego studium biblijnego opowiedz o okresie prób i trudności w twoim życiu, gdy byłeś bliski rezygnacji, ale Bóg dał ci miejsce ucieczki i wspierał cię w walce z pojawiającymi się problemami. Jak Bóg okazywał ci wsparcie, gdy najbardziej tego potrzebowałeś. Czwartek, 30 marca. Boża reszta w czasie końca. Odkąd zbuntował się w niebie, diabeł toczy walkę przeciwko Chrystusowi. Wówczas jego celem było przejęcie panowania nad wszechświatem i cel ten nie zmienił się do dziś. W ostatnich dniach historii świata diabeł zwróci całą swoją uwagę na lud Boży. Objawienie Jana 12:17 z naciskiem podkreśla, że smok szatan pała gniewem na niewiastę Kościół i przygotowuje się do szczególnej wojny z resztą jej potomstwa. Słowo przełożone jako reszta jest czasami tłumaczone także jako ostatki, stąd nazwa Kościół ostatków określająca lud Boży w czasie końca. Boża reszta dochowa wierności Chrystusowi, będąc posłuszna Jego prawdzie i wierna Jego misji. Jakie cechy Bożej reszty, Bożego Kościoła w czasie końca, są podane w tym wersecie? Przeczytaj objawienie Jana 12:17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. W objawienie Jana 12, 17 szatan smog wrze gniewem na niewiastę, Kościół Boży. Diabeł nienawidzi ludzi, którzy przestrzegają przykazań Bożych. Uczyni więc wszystko, co w jego mocy, aby ich zniszczyć. Podburzy władze religijne i świeckie do ekonomicznego bojkotu ludzi wiernych Bogu, a w końcu także do skazania ich na śmierć. Ponieważ szatan nie może już bezpośrednio szkodzić Chrystusowi, zatem będzie usiłował zniszczyć przedmiot największej troski Chrystusa, jego Kościół. Zobacz objawienie Jana 13, 14-17. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Ostatnia wojna na ziemi nie zostanie stoczona na Bliskim Wschodzie i nie będzie militarnym starciem światowych potęg. Zostanie stoczona w umysłach ludu Bożego rozproszonego po całym świecie. Będzie to wojna między dwiema przeciwnymi siłami, między Chrystusem a szatanem. Wobec tego konfliktu nikt na ziemi nie pozostanie neutralny. Najważniejsze pytanie, na jakie odpowie ten ostatni konflikt, jest następujące. Kto jest naszym Panem i komu jesteśmy wierni? Niebo wzywa wierzących, którzy przejęci miłością Chrystusa, odkupieni Jego łaską, oddani realizacji Jego celów, wspierani mocą Ducha Świętego i posłuszni przykazaniom Bożym, są gotowi stawić czoło śmierci dla sprawy Chrystusa. Nasz świat zmierza do ostatecznego kryzysu. W Jezusie, przez Jezusa i ze względu na Jezusa nasze zwycięstwo jest pewne, jeśli tylko trwamy w łączności z Nim przez wiarę, która prowadzi do posłuszeństwa. Wszystko to sprowadza się do jednego, naszego wyboru. Jak postrzegasz rzeczywistość w objawieniu Jana 12, 17 w twoim życiu i chrześcijańskim doświadczeniu? W jaki sposób wielki bój rozgrywa się w twoim życiu? Piątek, 31 marca. Do dalszego studium. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że Bóg nie miał wyboru. Jeśli chciał stworzyć istoty, które będą mogły go miłować oraz miłować się nawzajem, to musiał je obdarzyć prawdziwą wolnością. Gdyby nie były wolne, nie mogłyby miłować, a czym byłby wszechświat bez miłości? Byłby tym, czym, jak niektórzy twierdzą, jest, jedynie bezmyślną maszynerią działającą według pewnych praw wiążących przyczyny ze skutkami. W takim wszechświecie nie mielibyśmy wolnej woli ani wolności wyboru. Bylibyśmy jedynie podlegającymi prawom fizyki zbiorami cząstek elementarnych tworzącymi ciało i krew. Dość ponury obraz i daleko odbiegający od tego, co, jak wiemy, jest prawdą. Kto z nas może szczerze przyznać, że nasza miłość do rodziców, dzieci czy współmałżonka to jedynie wynik skomplikowanego układu atomów? Prawo miłości jest podstawą rządów Bożych, więc szczęście wszystkich rozumnych istot zależy od doskonałego posłuszeństwa Jego wielkim zasadom sprawiedliwości. Bóg pragnie od wszystkich stworzonych istot służby miłości, służby wynikającej ze zrozumienia Jego charakteru. Nie jest Mu miłe posłuszeństwo z przymusu, wszystkim więc zapewnia wolność wyboru, aby każdy mógł ofiarować Mu dobrowolną służbę. Dopóki wszystkie stworzone istoty uznawały posłuszeństwo miłości, w całym Bożym Wszechświecie panowała doskonała harmonia. Radością niebiańskich zastępów było wypełnianie zamiarów Stworzyciela. Rozkoszą, odzwierciedlanie Jego chwały i uwielbianie Go. I podczas gdy miłość do Boga była uczuciem najwyższym, wzajemna miłość była ufna i niesamolubna. Żadna nuta niezgody nie burzyła niebiańskiego porządku. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego 12 rozdział Apokalipsy Jana jest stosownym wprowadzeniem do przesłań trzech aniołów w 14 rozdziale Apokalipsy Jana, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego konfliktu w czasie końca? 2. jak 12 rozdział Apokalipsy Jana wzmacnia Twoją ufność i wiarę w codziennej walce z pokusami i przeciwnościami. 3. Niektórzy wierzą, że nasze czyny są w znacznym stopniu określone przez nasze dziedziczne cechy i sposób, w jaki ukształtowało nas środowisko. Czy zgadzasz się z tym poglądem? Jaką rolę odgrywa wybór w kwestii naszego postępowania? Podczas wspólnego studium biblijnego omów powiązanie istniejące między naszym wyborem a mocą Boga działającą w nas.